Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Anna Barzenowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co się dzieje cały czas na Ukrainie w kontekście legislacyjnym. We wrześniu, pod koniec września, Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła prezydencki projekt ustawy o zapobieganiu zagrożeniom dla bezpieczeństwa narodowego związanym z nadmiernym wpływem osób o istotnym znaczeniu gospodarczym albo politycznym na życie publiczne. Tak brzmi w całości ta ustawa. No i właśnie o tym, o jej konsekwencjach, o jej genezie chciałbym dzisiaj porozmawiać, ale zacznijmy, pani doktor, może od tego, kim jest oligarcha? Zacznijmy od wyjaśnienia.
Termin oligarchia jest zwykle używany dla określenia grupy ludzi, którzy łączą posiadanie wielkiego majątku z takim istotnym wpływem na władzę. Jednak w ukraińskich realiach są to osoby, które mają duży, często monopolistyczny biznes, wpływ na parlament oraz inne organy władzy państwowej, a także wywierają istotny wpływ na media lub są właścicielami tych mediów. I akurat ta ustawa, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, podaje następujące określenie oligarchy. Jest to osoba, która odgrywa znaczącą rolę ekonomiczną i polityczną w życiu społecznym.
W każdym kraju takie osoby funkcjonują. W Polsce, w Europie Zachodniej takiego sformułowania wobec tych osób nie używamy. To jest rzeczywiście charakterystyczne dla państw wschodu, dla Rosji, dla Ukrainy.
Tak, tak, dla państw radzieckich to ta definicja jest najczęściej używana.
No więc może zacznijmy od tego, jaka jest geneza, jakie są przyczyny powstania tej ustawy. Oczywiście nie będziemy używać pełnej nazwy tej ustawy, ustawa o deoligarchizacji, tak ją zresztą jest określana potocznie także na Ukrainie, więc co sprawiło, że prezydent z taką inicjatywą wystąpił?
Trzeba powiedzieć, że przez ostatnie 20 lat w społeczeństwie ukraińskim, jak również wśród polityków, toczyły się dyskusje o potrzebie deoligarchizacji. I różne partie polityczne wykorzystywały hasła walki z korupcją, walki z systemem oligarchicznym w swoich kampaniach wyborczych. Jednak po dojściu do władzy przestawały te hasła być priorytetowe dla polityków. Z inicjatywą kolejnej fali do oligarchizacji wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski i wśród najbardziej prawdopodobnych motywów do takiego kroku można wyodrębnić trzy. Najpierw jest to dążenie Zełenskiego i jego partii, jego ekipy do reformowania Ukrainy oraz do przyspieszenia rozwoju demokratycznego. Po drugie, to jest pragnienie wzmocnienia władzy politycznej oraz bezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. I prawdopodobnie najważniejszy motyw to jest chęć utrzymania i podwyższenia swoich notowań przez ekipę rządzącą i oczywiście przez prezydenta. I w tym przypadku ustawa zostanie wykorzystana jako instrument do walki politycznej, celem którego powinno być ponowne wybranie Zełenskiego na prezydenta.
No to jest też pewne charakterystyczne działanie tej ekipy prezydenta i sługi ludu, że kiedy te sondaże spadają, pojawiają się różnego rodzaju inicjatywy polityczne lub po prostu jakieś działanie, którego celem jest no właśnie podbicie tych sondaży, które one się wahają, rzeczywiście one spadają, potem mamy, było takie, pamiętamy, tąpnięcie sondażowe, potem prezydent, no była słynna wymiana choćby jeńców, czyli też pokazanie, że prezydent realizuje te swoje obietnice wyborcze jeszcze z kampanii wyborczej i to się rzeczywiście przełożyło na wzrost sondaży. Czy rzeczywiście jest takie oczekiwanie społeczne, że tego typu gest polityczny ma szansę te sondaże wzmocnić, sondaże prezydenta Zełenskiego?
Tak, oczywiście to również było jednym z głównych takich przeszlanek przyjmowanej ustawy. Jak pamiętamy, ostatnie takie najniższe wyniki, które miał prezydent oraz Partia Sługi Narodu, były na początku lutego 2021 roku, a potem dzięki przyjęciu niektórych ustaw, niektórych kroków władzy ukraińskiej, notowania prezydenta i ekipy rządzącej zaczęły rosnąć. No i powiedzmy tak, akurat lato to był okres, w którym pojawiła się ta ustawa, projekt tej ustawy. To również był czas, kiedy trzeba było wspierać notowania prezydenta i w jakiś sposób ich podtrzymywać i zwiększyć.
No to porozmawiajmy o pewnych praktycznych rozwiązaniach, które pojawiają się w tej ustawie, bo jest to dokument, który, no właśnie, myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że według tej ustawy ma powstać rejestr oligarchów, czyli rozumiem zestawienie, lista osób, konkretnych osób, które no, będą spełniały te przesłanki, o których pani doktor powiedziała na początek, tych osób, które z jednej strony mogą pochwalić się dużym majątkiem, z drugiej strony osoby, które mają czy mogą mieć realny wpływ na władzę na Ukrainie.
Tak, według tej ustawy powinna powstać taki rejestr oligarchów i odpowiedzialnym za opracowanie takiego rejestru będzie Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Została opracowana taka lista kryteriów, według których będzie Rada decydowała, czy ta czy inna osoba jest oligarchów, czy nie. Wymienione w ustawie są 4 kryteria i jeżeli osoba spełnia 3 z podanych kryteriów, to ona jest uważana za oligarchę. A teraz doprecyzuję te kryteria. Po pierwsze, to jest udział w życiu politycznym państwa lub finansowanie partii politycznej albo zajmowanie wysokiego stanowiska.
O ile finansowanie partii politycznej czy zajmowanie wysokiego stanowiska to jest konkretna przesłanka. No już sam zapis dotyczący brania udziału w życiu politycznym to jest już nie takie oczywiste, prawda?
Tak, oczywiście, że jest, powiedzmy tak, każdy punkt tej ustawy, szczególnie takie konkretne punkty, które dotyczą określenia tej lub innej osoby za oligarchę, są dość relatywne i można do jednej osoby zastosować każdy z tych punktów, a do drugiej po prostu nie brać ich do uwagi.
Czyli tak czy owak to zaangażowanie w życie polityczne, w sytuację polityczną kraju, to jest pierwszy punkt.
Tak. Drugi punkt to jest znaczący wpływ na media, w tym również media internetowe. Następne to jest kontrolowanie monopolu, jakiegoś z monopoli. I ostatnie, oczywiście, jest posiadanie aktywów w wysokości około 90 milionów dolarów.
Jeszcze chciałbym właśnie zatrzymać się chwileczkę przy tym punkcie dotyczącym mediów, bo to też jest pewna chyba rzecz charakterystyczna dla właśnie tych oligarchów ukraińskich. O ile wiele majętnych osób w Europie Zachodniej prowadzi swoje biznesy, finansuje być może nawet ugrupowanie czy siły pewne polityczne, to nie zawsze jest zainteresowane, żeby mieć wpływ na media. W przypadku Ukrainy to już takie oczywiste nie jest i właściwie bardzo często jest tak, że osoby z dużym kapitałem bardzo często mają po pierwsze albo własne media, albo rzeczywiście finansują w taki sposób, że mają przeogromny wpływ na właśnie pokazywanie przez te media swojego de facto punktu widzenia i bardzo często mówimy właśnie o mediach powiązanych z oligarchami. Daleko nie trzeba sięgać, ale pewnie te nazwiska też się gdzieś pojawią.
Tak, tak jest. Żeby nie przedłużać, powiem, że
przecież środowisko prezydenta, myślę, że to jest też ciekawe, środowisko obecnego prezydenta i sam prezydent, który wywodzi się z mediów kojarzonych z Igorem Kołmojskim, też jest dobitnym tego przykładem.
No i oni oczywiście rozumieją, jakie znaczenie mediów jest w życiu politycznym. I oczywiście trzeba naszym słuchaczom powiedzieć o tym, że rynek mediów na Ukrainie jest prawie w całości kontrolowany przez oligarchów. Jest to rynek, powiedzmy tak, nie, na którym nie da się zarobić, tak? Czy jeżeli osoba, która nie ma dużych, poważnych takich dużych środków, będzie jej nie stać na to, żeby finansować media, czyli jest to rynek z tego powodu bardzo mocno
uzależniony od wielkiego kapitału.
Od wielkiego kapitału, tak, tak.
Kolejny ten argument dotyczący tej pozycji monopolistycznej na rynku. No i także, jak rozumiem, też powiązany z tą wysokością kapitału. Ogromne, ogromne środki, tak jak pani powiedziała, przekraczające 90 milionów dolarów. To też jest, to też pokazuje, że no właśnie, nie każdy milioner od razu jest oligarchą.
Tak, tak, tak.
Dużo takich osób, czy potencjalnych osób ma szansę znaleźć się w tym rejestrze?
Na początku, kiedy ta ustawa była rozpatrywana w pierwszym czytaniu, to w mediach krążyła liczba 13 osób. No a już bliżej jesieni, już na tej liście niby potrafiłoby się znaleźć około 40 osób, w tym jedna kobieta.
To powiedzmy o tym, jakie konsekwencje będą, czy mogą być konsekwencje wpisu, czy znalezienia się na tej liście w rejestrze oligarchów.
Po pierwsze, osoby, które znajdą się na tej liście, oni nie potrafią brać udziału w kupowaniu obiektów dużej prywatyzacji, nie będą mogli finansować partii politycznych, a także jakiejkolwiek agitacji politycznej. Ponadto te osoby, które będą znajdowały się w rejestrze, będą na równi z urzędnikami podawać deklaracje o majątku, o dochodach i wydatkach do Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji. I co ważne, że urzędnicy powinni będą składać takie specjalne oświadczenie o każdym swoim spotkaniu z oligarchą lub z przedstawicielem oligarchii. I takie oświadczenie w trybie obowiązkowym powinni składać prezydent, przewodniczący parlamentu, deputowani, przedstawiciele rządu oraz wielu, wielu innych urzędników państwowych. W tym oświadczeniu w szczególności powinni wskazać, gdzie, z kim się spotykali, również krótki opis tej rozmowy. I co ważne, niezłożenie takiego oświadczenia w trakcie jednego dnia po takim spotkaniu może skutkować wszczęciem postępowania politycznego i dyscyplinarnego z kolejną i w dalszej konsekwencji ze zwolnieniem ze stanowiska.
Skoro na tej liście wspomniała pani, jest jedna kobieta, no to nie sposób nie zapytać się, kim jest ta kobieta.
Imię tej osoby jeszcze nie jest upublicznione przez
no
władzę.
Właśnie, ale jak wielki biznes, jak oligarchowie, czy osoby aspirujące do, no właśnie tego miana oligarchy postrzegają te zapisy dosyć, z czego, co pani tutaj przytoczyła, dosyć restrykcyjne. Jaki jest odbiór, jeśli chodzi o oligarchów, o milionerów, o ludzi bogatych na Ukrainie, mających także wpływ na media, na politykę ukraińską?
Stosunek tych ludzi, najbogatszych ludzi Ukrainy, jest dość zróżnicowany. Niektórzy nie przyjmują tej ustawy w sposób taki, że ona może zagrozić ich funkcjonowaniu w społeczeństwie ukraińskim. Pozostałe środowiska mówią, że jest to ustawa, która jest nacelowana przeciwko opozycji. Jest to oczywiście środowiska poprzedniego prezydenta Ukrainy. I również Petro Poroszenka, Poroszenki, i powiedzmy tak, ta ustawa i w takich okolicznościach celem takiej ustawy jest przeformatowanie rynku mediów, no i jak już powiedziałam, walka z opozycją.
No to jak opozycja reaguje na te zmiany szykowane?
reaguje, już reaguje i to akurat było to tematem gorącym ostatniego tygodnia ukraińskich mediów. Dość oczywistym sposobem dla wszystkich, oczywiście na uniknięcie przyznania tego statusu, ponieważ każda osoba nie chce znaleźć się na tej liście, jest pozbycie aktywów medialnych, tak? I przykładem takiego postępowania jest sytuacja z poprzednim prezydentem Ukrainy, piątym prezydentem Petrą Poroszenkę, który był do niedawna właścicielem dwóch kanałów telewizyjnych. I w dniu 8 listopada sprzedał on prawa korporacyjne do tych kanałów, a mianowicie kanał Prymy i piąty kanał. Sprzedał on te prawa nowemu holdingowi medialnemu Wolne Media. Ciekawa tutaj jest tytuł, nazwa tego holdingu. I ten holding został utworzony przez byłych dziennikarzy tych kanałów.
To jest jedna z takich konkretnych konsekwencji tej ustawy, która rozbudza polityczne i nie tylko polityczne emocje na Ukrainie i pewnie będzie rozbudzać nadal wielkie emocje, także między innymi o tym będziemy rozmawiać z naszym gościem w drugiej części naszej rozmowy. Ja tylko przypomnę, dr Anna Barzanowa z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie jest gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy w naszym programie wracamy za kilka chwil.